2. Wystawienie Świętoszka i walka o niego. Don Juan. Ponowne cofnięcie Świętoszka ze sceny. Mizantrop. Ostateczne zwycięstwo. Można przypuszczać, iż Molière zdawał sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw swego zamiaru. Toteż uczynił wszystko, aby złagodzić jaskrawość swego czynu, a zarazem, aby stworzyć najbardziej sprzyjające okoliczności dla premiery Świętoszka. Obrał na ten cel uroczystość inauguracyjną pałacu i ogrodów w Wersalu, świeżo stworzonych przez Ludwika XIV. Król wydał wielką zabawę, oficjalnie dla królowej i dla królowej matki, ale w istocie heroiną tej fety była kochanka królewska, panna de la Valliere. Miano zabawy było rozkosze czarodziejskiej wyspy. Ariostowa wyspa czarodziejki Alcyny zapłynęła jakoby do Francji, aby się stać teatrem uczt, balów, turniejów, a wreszcie komedii. Molière, impresario całej zabawy, rozwija niestrudzoną czynność. Odgrywa Boga Pana, wygłasza powitanie królowej, wystawia z dawniejszych utworów Natrętów i Małżeństwo z musu. Prócz tego zaś dwie nowe sztuki. Księżniczkę Elidy, 8 maja, zaś 12 maja 1664, trzy akty Świętoszka. W jakim stosunku te trzy akty Świętoszka były do dzisiejszej pięcioaktowej komedii, nie wiemy. Zdaje się, że nie była to skończona sztuka, ale zdaje się również, że nie były to pierwsze trzy akty komedii w jej obecnej formie. Te trzy akty Świętoszka rozpętały nad głową pisarza burzę trwającą lat 5. Burzę, której następstwa mogłyby być dlań okropne, gdyby nie to, że w całej tej kampanii miał on potężnego, choć dyskretnego sprzymierzeńca, a był nim sam król. Ale gdy mowa o stosunku Moliera do króla, trzeba sobie uprzytomnić, z którym Ludwikiem XIV mamy do czynienia. Ludwik żył trzy ćwierci wieku i panował bez mała tyleż. Otóż w machinalnym skrócie myślowym tworzymy sobie często, fizycznie i moralnie, niejako przeciętną tego długiego panowania i tej postaci. Otóż kiedy Molière w 1658 roku pierwszy raz miał zaszczyt wystąpić na dworze, Ludwik XIV miał lat 20. Obecnie ma ich 26. Jest to młodzieniec o wrzących namiętnościach, ledwie wyzwolony z kurateli, rwący się do życia, niecierpliwie znoszący wszelkie pęta, lubiący dokoła siebie atmosferę blasku, zabawy. Że zaś wśród wszystkich stanów w rzemiośle króla o zabawę najtrudniej, król oceniał zasługi Moliera, który go bawił przednio, a dawał sposobność do tańczenia z gracją w baletach. Król nienawidził surowych jansenistów, w których wyczuwał ducha niedawno stłumionej frondy. Król zgniecie niebawem kongregację Świętego Sakramentu, która ważyła się przeciwstawić jego jowiszowym miłostkom. Gdy pani de Navail, ochmistrzyni dworu, za poradą księdza Joly, zamknęła kratą wszystkie przejścia, którymi król mógł się udawać do apartamentów panien dworskich, król wypędził panią de Navail i jej męża. Molière czuł tedy w królu sprzymierzeńca, inaczej komedia jego byłaby nie do pomyślenia. Król, któremu cenzorowie moralności dawali się we znaki, przyjął tedy nowy utwór z zadowoleniem. Niektórzy posuwają się aż do podejrzeń, że go inspirował. Nie znalazł natomiast Świętoszek łaski w oczach królowej matki, Anny Austriackiej, wówczas już tkniętej śmiertelną chorobą i tym skłonniejszej do powagi i dewocji. Ale na ogół zawrzało, zaczęły się krzątania na dworze, aby udaremnić wystawienie sztuki. Na czele zgorszonych stanął Monseigneur de Perefix, arcybiskup Paryża. Ludwik XIV, mimo swej wszechwładzy, musiał się liczyć z głosem, który przemawiał w imię religii i moralności. Starając się osłodzić Molierowi przykrość, zabronił wszakże grać Świętoszka publicznie. Nie przeszkodziło to fanatykom ogłaszać przeciw Molierowi pism, w których nazywano go czartem obleczonym w ciało i przebranym za człowieka, zasługującym na karę ognia, zanim dosięgnie go ogień piekielny. A w owym czasie nie były to przenośnie poetyckie. Ledwie kilka lat upłynęło, jak za sprawą kongregacji Świętego Sakramentu spalono na stosie mistyka Morina. Molière wynagradzał sobie zakaz, czytając sztukę po znamienitych domach, a nawet grając ją prywatnie, między innymi u brata królewskiego. Mimo to zakaz był dlań ciosem jako dla dyrektora teatru. Aby wypełnić lukę w repertuarze, pisze na prędce Don Juana w 1665. Ale i ten romansowy temat zmienił się pod koniec sztuki w gryzący pamflet przeciw obłudzie. Don Juan, bezbożnik, cynik i łotr bez czci i wiary, nawraca się pod koniec sztuki. Otóż to nawrócenie jest udaniem, które marze tanim kosztem minione przestępstwa i zabezpiecza bezkarność dalszym. Słowem, Don Juan staje się u Moliera nową odmianą świętoszka. Tartif to świętoszek plebejusz, karierowicz. Don Juan to świętoszek wielki pan, dyletant zepsucia. Rzecz prosta, że sztuka ta była dolaniem oliwy do ognia. Padały też pioruny na głowę Moliera. Któż zdoła znieść, pisano, zuchwalstwo błazna, który stroi żarty z religii, daje lekcje wyuzdania i czyni majestat Boży igraszką pana i sługi. Ateusza, który się zeń śmieje, i lokaja, który bezbożniejszy jeszcze od pana, rozśmiesza innych. Król milczał. Kiedy mu przedstawiono bluźnierstwa i zbrodnie Don Juana, odpowiadał tylko: to też źle na nich wychodzi. Bronić jawnie Moliera nie mógł. Już na drugim przedstawieniu trzeba było skreślić niektóre ustępy. Po 15 poradzono wymownie Molierowi, aby sztukę cofnął z afisza, mimo że zawczasu postarał się o przywilej na druk, nie wydrukował jej nigdy. Ten drugi cios, połączony z najgwałtowniejszą kampanią osobistą przeciw niemu, przygnębił Moliera do ostatnich granic. Myśli niemal o rzuceniu pióra, w drugim podaniu do króla o Tartifa pisze: to pewna, najjaśniejszy panie, że trzeba mi będzie w ogóle poniechać komedii, jeśli świętoszki mają zostać górą. Wrogowie Moliera nie ustają w zabiegach przeciwko pisarzowi. Puszczają w obieg jakąś ohydną książkę, której autorstwo przypisują jemu. Z goryczy, jakimi napojono Moliera w owej epoce, a do których dołączyły się i zgryzoty domowe, urodził się mizantrop. Tyrady Alcesta przeciw światu, aluzje do jego procesu, wzmianka wreszcie o tej bezecnej książce, której autorstwo silono się mu podsunąć, to są echa ówczesnych udręczeń Moliera. Tak więc epoka najwyższego wzlotu twórczości Moliera ściśle wiąże się z jego osobistymi przeżyciami, a największe, najdoskonalsze jego dzieła są niejako utworami okolicznościowymi. Ale na mizantropie zamknie się heroiczny okres twórczości Moliera. Stargał siły w tej walce, daje za wygraną. Nie poniecha komedii, bo to niepodobieństwo, ale odtąd poprzestanie na tym, aby bawić publiczność. A jeżeli dosięgnie kogo satyrą, to w każdym razie nie tak niebezpiecznych wrogów. Tematem jego komedii będą próżność mieszczucha, uczoność kobieca, wreszcie lekarze. Och, ci zapłacą za wszystkich. Na razie, zacisnąwszy zęby i nie tracąc nadziei odwetu, Molière wraca do roli dworskiego bawiciela. Odwdzięczając usługi swego niestrudzonego wesołka, król, wyjeżdżając do obozu we Flandrii, daje Molierowi pozwolenie, niewyraźne co prawda, wystawienia świętoszka po dokonaniu pewnych zmian. Istotnie, dnia 5 sierpnia 1667 odegrano sztukę. Imię Tartif, które działało już na pewne sfery niby czerwona chusta, znikło zupełnie. Tytuł sztuki był Szalbierz. Bohater jej zaś, przecież gnięty w światowego kawalera, nosił miano Panulfa. Nic nie pomogło. Już drugie przedstawienie spotkało się z zakazem pobożnego prezydenta de Lamoignon, któremu król, wyjeżdżając, oddał władzę w mieście Paryżu. Molière próbuje interweniować u prezydenta Lamoignon, ale onieśmielony wybąkał tylko parę słów. Przepraszam pana, ale zaraz jest południe, spóźniłbym się na mszę. Przerwał mu prezydent. Czyż to nie jest żywcem odpowiedź, jaką Tartif, przyparty do muru, kłopotliwym pytaniem daje kleantowi? Strapiony Molière wysyła dwóch aktorów do Flandrii z podaniem do króla. Król przyjmuje ich łaskawie, ale jest bezsilny wobec tego, że arcybiskup paryski obłożył klątwą każdego, kto by w jego diecezji zgoła słuchał czytania tego utworu. Dopiero w 2 lata później, przy pomyślnym układzie okoliczności, chwilowe załagodzenie sporu między jansenistami a jezuitami, Tartif uzyskał wreszcie trwałe prawo do sceny. Dzień 5 lutego 1669 roku był dniem odwetu i triumfu Moliera. 44 wieczory tłoczono się na świętoszku. Sam Molière grał Orgona, żona jego Armanda, Elmire. Jednakże mimo, że odtąd Tartif nie zeszedł już ze sceny, jeszcze długi czas po śmierci Moliera utwór ten był przedmiotem ataków. Burdelu, Bossuet, jako szczególnie niebezpieczny dla religii. Napoleon wyrażał zadowolenie, iż sztuka ta przeszła cenzurę za Ludwika XIV, gdyż on sam nigdy by jej nie pozwolił wystawić.